Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Wakacje w pełni, ale być może dla niektórych z naszych słuchaczy nadchodzi czas wybrania uczelni wyższej, bo być może są po maturach, no i szukają jakiegoś miejsca, gdzie mogliby uczyć się dalej. I dziś o dostępności jednej z krakowskich uczelni, konkretnie Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, porozmawiam z moimi gośćmi. Są to Anna Szydło i Wacław Rosa, którzy właśnie te uczelnie reprezentują. Witam was serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ty, Wacławie, czym zajmujesz się na uczelni, gdybyś mógł powiedzieć pokrótce?
Ja jestem koordynatorem do spraw osób z niepełnosprawnościami i zajmuję się kwestiami bardziej technicznymi, kwestiami prawnymi. Zajmuję się wsparciem merytorycznym studentów, jeśli chodzi o zagadnienia techniczne, sprzętowe. Zajmuję się też wsparciem uczelni, jeśli chodzi o technologie związane z dostępnością. Badam różnego rodzaju strony internetowe, jeśli jest taka potrzeba pod kątem dostępności, różnego rodzaju udogodnienia czy też inwestycje, jeśli są prowadzone w uczelni, są też ze mną konsultowane pod względem właśnie dostępności.
A czym zajmujesz się ty, Aniu?
Ja zajmuję się przede wszystkim studentami, czyli tak naprawdę każdy student, który trafia do biura, spotyka mnie. Zajmujemy się adaptacjami egzaminów, zajmuję się szeroko rozumianą administracją, współpracuję z dziekanatami, z wykładowcami. Jestem takim łącznikiem pomiędzy biurem a pełnomocnikiem rektora do spraw osób z niepełnosprawnościami.
Zanim przejdziemy do omawiania kwestii związanych z dostępnością, chciałbym zapytać, bo być może nasi słuchacze w ogóle nie do końca kojarzą waszą uczelnię. No ja nie jestem z Krakowa i uczelnię kojarzę tylko przede wszystkim z nazwy. Natomiast gdybyście mogli kilka słów powiedzieć o uczelni jako takiej, na co tak naprawdę mogą nastawić się ci wszyscy, którzy chcieliby u was się kształcić, jakie kierunki są realizowane?
Tak naprawdę wybór jest dość duży, bo możemy tak naprawdę chociażby psychologia, prawo, możemy tak naprawdę mówić też o kryminologii. Mamy kolegium medicum. Jeśli ktoś chce być dziennikarzem, również zapraszamy do nas. Także wybór jest naprawdę duży.
A co z kierunkami ścisłymi?
Jak najbardziej. Informatyka i ekonometria. Teraz mamy nowy kierunek, media mastering, więc tak naprawdę cały czas próbujemy się rozwijać. Oprócz tego mamy również słuchaczy studiów podyplomowych, mamy wiele kursów. Do tej pory nam się nie udało, ale mam nadzieję, że się uda otworzyć kierunek, który właśnie jest ściśle związany z dostępnością na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Ja jeszcze tylko dodam, że można również w naszej uczelni kontynuować studia i robić doktorat, tylko że na zasadzie seminariów doktorskich, czyli tak zwanym wolnym strzelcem można być. I w formie zindywidualizowanej można ten doktorat sobie robić, bo przed zmianą ustawy o szkolnictwie wyższym, prawa o szkolnictwie wyższym, mieliśmy studia doktoranckie. Teraz nie prowadzimy co prawda szkoły doktorskiej, ale posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora, zarówno nauk prawnych, jak i politologii.
Nasze audycje kierujemy przede wszystkim do słuchaczy z niepełnosprawnością wzroku, do osób niewidomych i słabowidzących, zatem chciałbym zapytać, na co studenci właśnie z taką niepełnosprawnością mogą przede wszystkim liczyć, kiedy zdecydują się na studiowanie na Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego?
Chociażby tutaj, tak jak Wacław powiedział, no Wacław jest świetnym przykładem, że może być to prawo. Mamy studentów psychologii, mieliśmy studentkę pedagogiki resocjalizacyjnej, która ukończyła kierunek z dużym powodzeniem i był to dyplom z wyróżnieniem. Więc można powiedzieć, że rzeczywiście studenci z niepełnosprawnością wzroku, najczęściej z mojego doświadczenia, wybierają przedmioty humanistyczne. Natomiast myślę, że nikt nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy też byli takim jako biuro wsparciem i tak naprawdę zupełnie tego nie dzielę, nie rozgraniczam. Myślę, że jesteśmy w stanie zająć się chociażby adaptacją materiałów dydaktycznych, tak żeby osobę z niepełnosprawnością wzroku wspierać na każdym etapie, czy to licencjat, czy to już magisterium, albo doktorat.
Co prawda posiadamy możliwość kształcenia na kierunkach medycznych, no ale nie znam przypadku, żeby osoba z dysfunkcją wzroku z tych kierunków korzystała.
Także, no bo to no, później z tą praktyczną działalnością mógłby
tak,
być
no,
problem.
Ja zawsze uważam, że przy wyborze kierunków trzeba też kierować się pewnym rozsądkiem, prawda?
To prawda i rzeczywiście jak zaczęłam pracę w Krakowskiej Akademii, mieliśmy studenta fizjoterapii właśnie z niepełnosprawnością wzroku. Niestety tutaj nie było powodzenia i w tym momencie już nie ma też możliwości, żeby podjąć na tym kierunku kształcenie. Natomiast no, tutaj trzeba powiedzieć, że był to student, który bardzo był zaangażowany. Więc zarówno mogę powiedzieć, że tutaj raz się nie udało, natomiast mieliśmy też studenta tego samego kierunku, który ukończył jak najbardziej z powodzeniem i to był dokładnie rok wtedy, kiedy rozpoczynała się pandemia 2020.
No to w takim razie powiedzmy może już o konkretnych rzeczach, jakie macie do zaoferowania, na przykład jeżeli chodzi o usługi asystenckie. Jak to wygląda?
Możemy zacząć od tego, kto może być takim asystentem dydaktycznym. Czyli student bądź absolwent naszej uczelni, wskazany przez czy to studenta z niepełnosprawnością, czy też biuro do spraw osób niepełnosprawnych. W niektórych przypadkach na wniosek danego studenta może to być inna osoba. Zadania takiego asystenta to szeroko rozumiane udzielane wsparcie we wszystkich czynnościach, związane głównie z procesem kształcenia. I do takich zadań należy chociażby pomoc w załatwianiu spraw formalno-administracyjnych, pomoc przy sporządzaniu notatek z zajęć dydaktycznych. Czasem jest to dopilnowanie, aby student otrzymał pomoce dydaktyczne. Asystenci też informują studentów o ułatwieniach dla nich wprowadzonych przez uczelnię. Jest to pomoc w kontakcie z wykładowcami, chociażby w celu zdobycia materiałów dydaktycznych, pomoc przy korzystaniu z zasobów biblioteki. Więc to tak można powiedzieć, że jest to taki przekrój, taki katalog podstawowego wsparcia asystenta dydaktycznego, osoby tutaj studenta z niepełnosprawnością.
A jak wygląda kwestia nauki języków obcych?
Nauka języków obcych odbywa się w Krakowskiej Akademii w takiej ścisłej współpracy ze Studium Języków Obcych. I to gwarantuje organizację lektoratów z języka obcego. Opieramy taką naszą współpracę, jakby tą formę lektoratu, która jest prowadzona o taką główną zasadę wzajemności. Czyli wygląda to w ten sposób, że jest to zindywidualizowana forma lektoratu. Odbywa się jeden na jeden, czyli lektor i student, z wykorzystaniem chociażby nauki zdalnej. Jeżeli chodzi o osoby z dysfunkcją wzroku, często opiera się to na wyłącznym użyciu słuchawek. To tak mówię zupełnie z takiej naszej praktyki tutaj biura. W momencie, kiedy pojawia nam się język obcy, zazwyczaj osoba z niepełnosprawnością wzroku i też z niepełnosprawnością słuchu trafia do biura. Nawet jeżeli nie korzysta ze wsparcia biura, to lektorat jest takim momentem, kiedy czy to lektor kontaktuje się ze mną bezpośrednio, aby ułatwić tą współpracę i też naukę języka. I tutaj spotykamy się, prowadzimy tak zwany pogłębiony wywiad, czyli pytamy tak naprawdę osobę z niepełnosprawnością wzroku i jak najłatwiej byłoby jej korzystać z takiego lektoratu. Uważnie słuchamy też studenta, z racji tego, że być może ma już jakieś doświadczenie, które chciałby kontynuować ze szkoły średniej, chciałby kontynuować tutaj w uczelni. I po takim wywiadzie staramy się dostosować te metody, optymalizować maksymalnie tutaj naukę języka. Natomiast rzeczywiście są to lektoraty indywidualne, raczej grupowy lektorat tutaj się nie sprawdza.
Prędzej czy później wszystkich studentów dopada system eliminacji studentów, popularna sesja. Jak tutaj wygląda kwestia związana ze zdawaniem różnorakich egzaminów? Podchodzicie elastycznie do studentów z niepełnosprawnościami?
Podchodzimy elastycznie i taki student, który trafia do biura, my tak naprawdę podczas pierwszego semestru poznajemy się. Więc też poznaję te preferencje studentów i wtedy możemy na podstawie takiej indywidualnej organizacji studiów dostosować, optymalizować formę. Bardzo pomocni są oczywiście asystenci dydaktyczni, którzy podczas takich egzaminów towarzyszą. I tutaj mamy na przykład taką formą wsparcia jest chociażby wydłużenie czasu trwania egzaminu. Możemy zamienić formę i zwykle tak robimy, czyli formę pisemną na ustną, ale niekoniecznie, bo czasem umawiamy inny termin takiego egzaminu w porozumieniu z wykładowcą i wtedy chociażby asystent albo też ja, bo też często jestem na tych egzaminach, odczytuję pytania, tak żeby nie rezygnować też z testów. Osoba tutaj z niepełnosprawnością wzroku na równi ze wszystkimi zdaje test, z tym, że po prostu towarzyszy asystent albo ja. I w ten sposób próbujemy towarzyszyć, natomiast nasi studenci są dość dobrze zawsze przygotowani, więc te egzaminy kończą się powodzeniem.
No i bardzo dobrze, o to chodzi.
O to chodzi, tak.
Tak jest. Myślę, że to zwłaszcza kolejne zagadnienie może być istotne dla tych, którzy nie są z Krakowa, aczkolwiek i myślę, że i tym wszystkim, którzy mieszkają w Krakowie, ale po prostu nie znają uczelni od tej strony architektonicznej, może się to przydać. Kwestie orientacji przestrzennej.
Tak, to jest bardzo ważna kwestia. I zwykle studenci pierwszego roku tutaj od razu przekazuję taką informację, że jest możliwość kursu orientacji w przestrzeni i taki instruktaż w zakresie właśnie topografii budynków, w których mieszczą się jednostki dydaktyczne. Tutaj studenci, studentki bardzo sobie cenią ten kurs. No bo chociażby dotarcie do sali wykładowej, sali gimnastycznej, biblioteki, może na początku stanowić trudność. No i tutaj z odsieczą przychodzi nam właśnie taki kurs i wsparcie trenera orientacji przestrzennej. Rzeczywiście wszyscy będący pod auspicjami biura mają możliwość skorzystania z tego kursu.
Ale to skoro już o tej kwestii dostępności architektonicznej mowa, to zahaczę o ten temat. Czy uczelnia jako taka jest dostosowana do potrzeb osób chociażby niewidomych? Czy oferuje jakieś pomoce chociażby w nawigacji?
Pierwszą rzeczą, która od razu rzuca się w oczy albo i w stopy, tak to nazwę, to jeśli wchodzimy przez bramę uczelni, która się znajduje niedaleko przystanku tramwajowego, do którym można dojechać pod samą uczelnię tak naprawdę, bo od przystanku tramwajowego do bramy uczelni jest około 50 metrów. To też ma spore znaczenie, jeśli chodzi o docieranie na kampus. Od razu po przekroczeniu bramy uczelni wyczuwamy pod nogami ścieżki prowadzące, które zostały zainstalowane jesienią zeszłego roku. Mamy tych ścieżek prowadzących około 1150 metrów bieżących i te ścieżki są zarówno na zewnątrz budynków, ponieważ nasz kampus składa się z czterech budynków, budynków A, B, C oraz D. I w budynkach A, B oraz C w środku również te ścieżki prowadzące się znajdują w miejscach newralgicznych, w różnego rodzaju holach i dużych przestrzeniach, szerokich korytarzach. No i prowadzą te ścieżki do drzwi wejściowych, do schodów, do wind, czy też do węższych odnóg odchodzących od takich szerokich przestrzeni komunikacyjnych. No i w bardzo istotny sposób ułatwiają poruszanie się osobom z dysfunkcją wzroku. Te ścieżki są one szerokości 30 cm, co spokojnie wystarcza do wyczuwania tych ścieżek i poruszania się. No i krzyżują się one też pod kątem prostym, żeby nie robić jakichś dziwnych łuków, nie zaciemniać obrazu topografii i żeby ułatwić to poruszanie się. Ponadto w budynku A na parterze prowadzi do pewnego punktu ścieżka prowadząca i w tym punkcie znajduje się makieta całego kampusu wykonana z Corianu. Jest to makieta, która przedstawia położenie czterech budynków kampusu. No te cztery budynki tworzą taki, można nazwać, zwartym kompleksem z podwórzem, takim dziedzińcem znajdującym się w środku, a z czterech stron otaczają ten dziedziniec, właśnie budynki kampusu. No i można sobie właśnie obejrzeć, jak te budynki są rozmieszczone. Również budynek A z budynkiem C oraz budynek D z budynkiem A są połączone taką przełączką, która jest w powietrzu poprowadzona między tymi budynkami. No i też można sobie właśnie unaocznić dzięki tej makiecie, jak te budynki wyglądają. Część budynków jest niższa, część jest wyższa, też można w łatwy sposób to sobie obejrzeć. No i oprócz tego posiadamy jeszcze nawigację wewnątrzbudynkową, system nawigacji wewnątrzbudynkowej Your Way. Jest to system, który za pomocą beaconów informuje studenta, który zainstaluje sobie aplikację Your Way w telefonie, co w danym miejscu w jego bezpośrednim otoczeniu się znajduje. Czyli jeśli zbliża się do bramy uczelni i ma tę aplikację uruchomioną, no to otrzymuje w swoim smartfonie informację, że przed nim, załóżmy na godzinie 11, znajduje się brama uczelni. Tak samo idąc dalej wzdłuż budynków, otrzymuje informację, że na przykład mija wejście do budynku A, wejście do budynku B znajduje się na przykład na godzinie 9 i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz bardzo istotna jest taka, że do budynków A, B, D oraz C znajdują się drzwi. Do budynków tych, które wymieniłem, prowadzą drzwi automatyczne. No i jeśli osoba niewidoma bądź niedowidząca z białą laską zbliży się do tych drzwi, to te drzwi się otwierają i możemy bezpiecznie wejść do tych budynków, co sprawia, że nie musimy szukać skrzydła drzwiowego, żeby je otworzyć, dotykać tych brudnych często drzwi, no bo wiadomo, w zimie te drzwi są czasami mokre, czasami mamy jakieś rękawiczki. Drzwi też do naszych budynków są podwójne, także no na przykład jedno skrzydło mogłoby być zamknięte, a drugie mogłoby być otwarte. No i zanim byśmy znaleźli te prawidłowe drzwi, którymi należy wejść, no to oszczędzamy sobie tak naprawdę sporo czasu i problemów, bo jeśli się zbliżamy do wejścia, to drzwi się otwierają i możemy sobie bezpiecznie do budynku wejść. Tak samo przy wyjściu, jeśli już się zbliżamy, jesteśmy kilkadziesiąt centymetrów od drzwi, to drzwi się otwierają i możemy sobie z budynku wyjść. No i ostatnią rzeczą taką, która w istotny sposób wpływa na poruszanie się po budynkach, jest umieszczenie na drzwiach do pomieszczeń dydaktycznych, jak i do toalet, do pomieszczeń administracyjnych. Tak samo na poręczach schodów znajdują się takie informacje. Są to tabliczki, które w alfabecie Braille'a posiadają informacje o numerze konkretnego pomieszczenia. I ta informacja jest zarówno w alfabecie Braille'a, jak i w wypukłych literach czarnodrukowych. Czyli jeśli ktoś alfabetu Braille'a nie zna, to może sobie sprawdzić również ręką, w jakim aktualnie miejscu się znajduje i przy drzwiach do jakiego pomieszczenia stoi. Na przykład toaleta damska, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami itd., itd.
Czyli te czarnodrukowe opisy też są po prostu wypukłe.
Tak, tak.
Mhm.
No, to no i oczywiście są również kontrastowe.
A to tak, to dla osób słabowidzących na pewno tak. Jest rzeczą bardzo przydatną. No dobrze, przechodząc do kolejnych rodzajów wsparcia, które oferujecie, wsparcie psychologiczne również, tak?
Tak. Mamy wsparcie psychologiczne. Ono jest rzeczywiście bardzo, bardzo tutaj takim cennym rozwiązaniem i rzeczywiście na przestrzeni tutaj lat zarówno ja, jak i Wacław bardzo doceniamy to, że mamy w swoim zespole psychologa, panią magister Anitę Całkę. Działamy w paradygmacie interwencji kryzysowej, więc nie oferujemy terapii indywidualnej, natomiast każdy student, studentka ma możliwość skorzystania z takiego doraźnego wsparcia minimum 3 razy w semestrze. Nasz tutaj psycholog stara się wskazać adresy, kontakty, tak aby student mógł kontynuować wsparcie poza uczelnią. Natomiast jeżeli w sytuacji kryzysowej znajduje się dana osoba, rzeczywiście jesteśmy w stanie tutaj poprzez biuro, czy też bezpośrednio poprzez panią psycholog wesprzeć takiego studenta. Więc staramy się bardzo szerzyć tę informację, ponieważ sesja to jest taki moment, kiedy studenci potrzebują takiego wsparcia. Pierwszy rok to taki moment, kiedy student potrzebuje wsparcia chociażby w adaptacji. Tutaj w uczelni wszystko tak naprawdę jest nowe. Pierwsza sesja, więc w tych takich momentach trudniejszych mamy do dyspozycji wsparcie psychologiczne.
Ale oprócz wsparcia psychologicznego jesteście w stanie wesprzeć również materialnie.
Jesteśmy w stanie wesprzeć materialnie i tutaj każdy student, który trafi do biura, ale też staramy się, aby dziekanaty przekazywały takie informacje. Oczywiście informacja jest też na stronie internetowej, na stronie biura. Informujemy szeroko o tym, że każda osoba, która złoży wniosek, to jest bardzo prosty wniosek, często wypełniamy go tutaj razem. Załącznikiem jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Takim orzeczeniem i wypełnionym wnioskiem student trafia do dziekanatu i bez żadnego kryterium tutaj dochodowego, jeżeli tylko złoży te dokumenty, może liczyć na wsparcie przez 10 semestrów.
To teraz porozmawiajmy może trochę o sprzęcie specjalistycznym, jakim dysponuje uczelnia. Co jesteście w stanie zaoferować studentom, którzy na przykład może nie mają swojego własnego takiego specjalistycznego sprzętu, no a on w niepełnosprawności wzroku czasem się przydaje?
Tak, no, najważniejszym sprzętem, który możemy zaoferować i tak naprawdę najdroższym, najbardziej trudnym do pozyskania są dwie linijki brajlowskie QBraille 40-znakowe, których dystrybutorem jest firma ECE. I te linijki mogą być wykorzystywane przez studentów na przykład do nauki języków obcych czy do notowania na zajęciach, ponieważ posiadają one też funkcję notatnika brajlowskiego. Mamy tych linijek dwie sztuki, no i można przyjść do nas do biura, podpisać umowę użyczenia takiego sprzętu, no i korzystać sobie na przykład przez cały semestr stosownie do potrzeb z tego sprzętu. Posiadamy również laptopy, można sobie wypożyczyć i powiększalniki dla osób niedowidzących.
A jeżeli ktoś chciałby zakupić na przykład własny sprzęt, ale nie bardzo wie, co takiego mogłoby mu się przydać, jesteście w stanie jakoś pomóc?
Tak, oczywiście. Ja mam w uczelni dyżury. Można się też ze mną umówić, na przykład za pomocą maila albo poprzez koleżankę Annę. Studenci też z nią mają większy kontakt częściej niż ze mną. No to można się zawsze umówić i ja wtedy bardzo chętnie mogę wesprzeć takiego studenta. Mogę go poinformować, jakie dofinansowania mu przysługują, w jakiej wysokości. No i mogę również zbadać jego potrzeby, jego umiejętności, no i zalecić mu zakup czy odpowiedniego oprogramowania OCR na przykład, czy pomóc w doborze syntezatora, jeśli byłaby taka potrzeba, a bądź właśnie zwrócić uwagę, że może też pozyskać na przykład sprzęt brajlowski.
A czy na przykład pomagacie też, jeżeli chodzi o wypełnianie wniosków, chociażby w takich programach jak Aktywny Samorząd, czy to już trzeba we własnym zakresie zrealizować?
Powiem szczerze, że nie było takiej sytuacji, ale myślę, że jeśli ktoś by przyszedł do nas z taką prośbą, to jak najbardziej nie byłoby problemu.
Jak najbardziej nie byłoby problemu, bo studenci rzeczywiście do nas trafiają, ale bardziej w momencie, ten temat wybrzmiewa w momencie, kiedy już studenci rozliczają semestry, czyli już został dany semestr zrealizowany i wtedy pomagamy i tutaj towarzyszę osobiście, czyli jestem tym łącznikiem, tym razem nie pomiędzy pełnomocnikiem a biurem, a z kolei dziekanatem a biurem i studentem, więc w tych takich sprawach formalno-administracyjnych tutaj dopełniamy formalności tak, aby student mógł przedłożyć dokument zaświadczający, że zrealizował dany semestr.
No dobrze, to porozmawiajmy może teraz o stronie internetowej biura, bo jak rozumiem, macie swoją zakładkę na stronie uczelni, czy to jest osobna jakaś witryna, gdzie można was znaleźć w internecie?
Tak, posiadamy swoją zakładkę, Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych. No i w tej zakładce jest szereg różnego rodzaju podstron, gdzie są opisane wszystkie zagadnienia, jakimi zajmuje się nasze biuro, czyli jest opisana możliwość uzyskania asystenta, jest zakładka aktualności związane z tematyką niepełnosprawności, no i jest też zakładka przydatne aplikacje, tam jest opisane szereg przydatnych aplikacji dla osób z niepełnosprawnościami, które mogłyby przydać się w życiu studenckim, czyli na przykład szereg programów do nawigacji, na przykład Sing Assistant Move czy Dogwalker. Są programy z rozkładami jazdy, na przykład Mobile MPK czy Time 4 Bus. Także są też takie przydatne wskazówki, które ułatwiałyby funkcjonowanie takiego studenta podczas jego życia akademickiego.
Na studiach sporo się czyta i w związku z tym mam takie pytanie, co z adaptacją różnego rodzaju materiałów dydaktycznych, co z dostępem do książek? Już teraz żyjemy w takich czasach, że coraz więcej tych materiałów, z których studenci mogą się uczyć, jest po prostu dostępnych w wersji elektronicznej, ale no, do ideału to jeszcze daleko i różnego rodzaju publikacje dostępne są tylko na papierze, co w przypadku osób niewidomych, no to nie jest najlepszym rozwiązaniem. Czy pomagacie tu w jakiś sposób?
Oczywiście pomagamy. Zajmujemy się adaptacją materiałów dydaktycznych, to znaczy osoba z niepełnosprawnością wzroku lub też inną, bo takie też mamy sytuacje, ale może być też osoba, która pracuje w Krakowskiej Akademii, mogą zgłaszać takie potrzeby, czyli te związane z dostosowaniem dla nich materiałów dydaktycznych, czy to książek, czy podręczników akademickich, notatek, ale też prezentacji. I taką prośbę faktycznie może zgłosić zarówno student, jak i wykładowca, co w okresie sesji, jeżeli mamy wykładowcę, który już na tym etapie wie, że ma w grupie osobę z niepełnosprawnością wzroku i ma taką czujność, również może zgłosić się do biura w celu takiej adaptacji. I ta adaptacja polega na przygotowaniu podręcznika w taki sposób, aby osoba posługująca się właśnie programem, tak jak Wacław mówił, udźwiękawiającym lub powiększającym, mogła zapoznać się z materiałem niezbędnym do przyswojenia materiału w trakcie studiów. No i adaptacje mogą dotyczyć zmiany kroju, wielkości czcionki, nadawania nagłówków, linków ułatwiających poruszanie się w dokumencie. Czasem to jest jakaś korekta literówek, opis grafik, tak aby faktycznie ten dokument mógł być odczytywalny.
A mieliście już do czynienia na przykład z jakimiś takimi publikacjami bardziej technicznymi, z chociażby różnego rodzaju zapisami matematycznymi, czy fizyką, chemią, czy jeszcze nie?
Tutaj brakuje nam panów, którzy pomagają nam z tymi adaptacjami. Oni pewnie powiedzieliby dokładnie opisaliby, z czym się najbardziej borykają. Z tego, co wiem z relacji, ponieważ mieliśmy taki zespół do spraw adaptacji materiałów dydaktycznych, którego kierownikiem była nasza koleżanka, która wcześniej pracowała w biurze. I to wszystko działo się podczas realizacji projektu Akademia Równych Szans, którą tutaj rzeczywiście głównie Wacław realizował, ja brałam w jakimś mniejszym zakresie udział. I z tego, co pamiętam, to rzeczywiście tak z relacji, na pewno te przedmioty okołomedyczne, czyli ta wspomniana fizjoterapia, na pewno pamiętam i długo będę pamiętać podręcznik Anatomia Czynnościowa bodajże. I rzeczywiście tam mieliśmy bardzo dużo grafik. No i nauka języków obcych to też są opisy tutaj ilustracji. Więc rzeczywiście te adaptacje to jest coś, na czym tutaj na pewno koledzy i koleżanka, którzy się zajmowali głównie i byli powołani do adaptacji, to na pewno były te trudniejsze zadania.
Tak, zwłaszcza w książkach, w podręcznikach dotyczących języków jest taki problem, ponieważ tam zapis najczęściej jest w formie tabelarycznej i te tabelki są przekształcane w formę dostępną dla osoby niewidomej, na przykład podpunkt 1, 2, 3, 4, żeby dużo łatwiej było taką tabelkę zrozumieć.
Studia to z jednej strony nauka i intensywna praca, ale też trochę rozrywki różnego rodzaju i tu także zapewniacie ją studentom niewidomym, bo na przykład można sobie pograć w Showdowna, prawda?
Tak, można sobie pograć w Showdowna. Efektem realizacji projektu Akademia Równych Szans, który zakończyliśmy w grudniu ubiegłego roku, efektem tego projektu jest to, że mamy wiele różnego rodzaju udogodnień. Od udogodnień architektonicznych, o których mówiłem, po udogodnienia sportowe. No i uczelnia posiada w swoich zasobach stół do gry w Showdown. No i można sobie z tego stołu skorzystać, pograć sobie na tym stole. Na przykład w ramach zajęć z wychowania fizycznego również, aczkolwiek mamy taki problem, że ciężko nam jest wygospodarować jakieś sensowne pomieszczenie, żeby ten stół bardziej wykorzystać, no bo jednak wiadomo, że stół i Showdown, jak ktoś grał, no to wie, że generuje to spory hałas, no i nie może ten stół stać sobie gdzieś na korytarzu, no bo zaraz inni wykładowcy, którzy w innych pomieszczeniach mają zajęcia, zaraz przyjdą i powiedzą, kto tu takie hałasy tutaj generuje.
Z jednej strony hałas, no ale z drugiej strony też odizolowanie od innych dźwięków, żeby można było tę toczącą się piłkę dobrze wysłyszeć.
Tak, dokładnie tak. No a wiadomo, jak każda uczelnia w Polsce, no to borykamy się z brakiem pomieszczeń, mimo iż uczelnia wybudowała kilka lat temu budynek kolejny, no ale nadal mamy braki. No ale myślimy, staramy się rozwiązać ten problem, żeby zapewnić jak najlepsze pomieszczenia dla tego stołu.
Jest też drukarka 3D. Do czego ją wykorzystujecie?
No, jeśli ktoś na swoim kierunku studiów miałby zamiar, bądź taka by była potrzeba wynikająca z programu studiów, że trzeba by naocznie pokazać osobie, na przykład z dysfunkcją wzroku, jak wygląda jakaś część anatomii, jak wyglądają różnego rodzaju kości, powiązania jakieś między ścięgnami, układy mięśniowe, no to zawsze, zwłaszcza do kierunku fizjoterapii, może tu znaleźć zastosowanie, no to można skorzystać z tej drukarki i wydrukować taką kość czy taki szkielet i pokazać takiej osobie, jak takie coś wygląda.
Oprócz drukarki 3D jest też jeszcze drukarka brajlowska.
Tak, aczkolwiek w coraz mniejszym stopniu wykorzystywana. No bo wiadomo, dobrze wiesz, Michale, jak to z tym brajlem jest w dzisiejszych czasach, że jest coraz rzadziej wykorzystywany. No ale jeśli ktoś by chciał na przykład test, żeby mu wydrukować, bo chciałby skorzystać z niego właśnie w alfabecie Braille'a, no to jest taka możliwość również. No i jest możliwość skorzystania w bibliotece ze stanowisk komputerowych wyposażonych w programy udźwiękawiające. Mamy też Optic Booki do dyspozycji studenta, mamy Fine Readery. No i można sobie przyjść z własną książką bądź z własnymi materiałami w wersji papierowej, zeskanować, przeczytać. No mamy też w bibliotece pokoje cichej pracy, gdzie można sobie właśnie założyć słuchawki i korzystać z tego udźwiękowionego komputera również.
No więc całkiem sporo różnych udogodnień, które osobom niewidomym czy słabowidzącym, czy też z innymi niepełnosprawnościami mogą się przydać. No właśnie, skoro o innych niepełnosprawnościach mowa, to czy macie jeszcze jakieś takie udogodnienia, o których nie wspomnieliśmy w naszej dzisiejszej audycji, niekoniecznie skierowane do osób z niepełnosprawnością wzroku?
No tak, oczywiście mamy dostosowane toalety do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Posiadamy również dla osób głuchych pętle indukcyjne. Posiadamy również możliwość skorzystania z wideotłumacza, czyli osoba z dysfunkcją słuchu może przyjść, połączyć się za pomocą laptopa z wideotłumaczem i porozumiewać się z personelem naszej uczelni.
To jeszcze może dodam, że w uczelni wprowadziliśmy zasady przeprowadzania ewakuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jesteśmy wyposażeni w krzesła ewakuacyjne. W kolejnym projekcie, jeżeli uda nam się otrzymać rzeczywiście ten projekt, będziemy starali się rozwijać również tę kwestię. Także staramy się jak najbardziej tutaj objąć wsparciem wszystkie osoby ze szczególnymi potrzebami.
Więc w takim razie, jeżeli nasi słuchacze są zainteresowani studiowaniem na Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, to co powinni zrobić i przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten rok, do kiedy?
Ja jako absolwent tej uczelni i to długoletni absolwent, mogę powiedzieć, bo to było 5 lat studiów magisterskich, potem 4 lata studiów doktoranckich. Bardzo polecam z perspektywy osoby z dysfunkcją wzroku naszą uczelnię, zwłaszcza, że nie bez znaczenia jest też fakt, że wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu, w tych 4 budynkach, które składają się na nasz kampus. Nie musimy, tak jak jest to w przypadku innych uczelni, przemieszczać się po mieście między różnymi punktami, gdzie odbywają się zajęcia i tracić też czasu na korzystanie z komunikacji, bo przyjeżdżamy rano na uczelnię, odbywamy tam zajęcia i potem po południu wracamy do domu. Nie musimy przemieszczać się do innych części miasta. No cóż, mamy w uczelni aktualnie etap rekrutacji na studia. Rekrutacja znajduje się w budynku C uczelni, w miejscu, gdzie znajduje się rekrutacja, kilka metrów dalej znajduje się też również biuro do spraw osób niepełnosprawnych. No i można przyjść do rekrutacji bądź zadzwonić. Numery telefonów znajdują się na stronie internetowej uczelni. Można przyjść też do nas do biura, bądź też zadzwonić, uzyskać bliższe informacje o kierunkach, o udogodnieniach. No i oczywiście zapraszamy studentów, zwłaszcza studentów, bo tutaj audycja jest dedykowana studentów z dysfunkcją wzroku do naszej uczelni, bo naprawdę uważam, że warto u nas studiować. No i jest dużo więcej udogodnień niż wtedy, kiedy ja w 2009 roku zaczynałem tutaj studiować.
Tak jak powiedział Wacław, rekrutacja ruszyła 15 maja i do 30 września śmiało można się do nas zgłaszać. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś wątpliwości, pytania, chętnie opowiem o wszystkich udogodnieniach i rozwiązaniach, które proponujemy. Szczęściem rzeczywiście jest to, że jestem obok działu rekrutacji, więc też jesteśmy tutaj w pełni dostępni, zarówno ja, jak i Wacław. Serdecznie zapraszamy.
A to zapytam jeszcze o taką rzecz, no myślę, że nie bez znaczenia dla wszystkich spoza Krakowa. Czy jest możliwość jakiegoś zakwaterowania? Czy macie też jakieś akademiki? Czy to już trzeba wszystko o to postarać się we własnym zakresie?
Nieopodal uczelni są 2 akademiki, z którymi współpracujemy. Livinix i Student Depot i są to, trzeba to powiedzieć, ekskluzywne akademiki. Natomiast mamy też umowę z jeszcze jednym akademikiem, który znajduje się na ulicy Grochowej, więc wystarczy tak naprawdę poprzez dział rekrutacji, a konkretnie kierownika tej rekrutacji, wyrazić taką chęć i tutaj również chętnie pomożemy, wskażemy tak naprawdę możliwe rozwiązania.
No dobrze, to myślę, że jeszcze warto wspomnieć, gdzie można was znaleźć w internecie, jaki jest adres, jeżeli ktoś chciałby poczytać, zaznajomić się dokładnie z ofertą uczelni.
bon@afm.edu.pl. Tak naprawdę to jest adres mailowy i tutaj można śmiało pisać. Więc jak najbardziej jesteśmy na stronie głównej uczelni, zakładka student. Nasze strony są dostępne, więc myślę, że nie będzie najmniejszego problemu. Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krakowskiej Akademii. Wszelkie informacje, tam też jest taka specjalna zakładka dostępność dla studenta, dla wykładowcy. Także tutaj staraliśmy się tak naprawdę tą stronę, bo to też jest rzecz, nad którą mocno się pochylaliśmy. Staraliśmy się ją przygotować w taki sposób, aby była czytelna dla potencjalnego i kandydata, i studenta.
Adres internetowy naszej uczelni to ka.edu.pl.
No dobrze, to w takim razie, czy jest coś jeszcze, o czym warto by powiedzieć, a o czym nie wspomnieliśmy w naszej dzisiejszej audycji?
Tak, myślę, że tutaj Anna będzie kontynuowała temat, ja zacznę, ponieważ byliśmy organizatorem konferencji głównej. Była to konferencja związana z Krakowskimi Dniami Integracji.
Tak, 9 kwietnia byliśmy głównym organizatorem konferencji głównej w ramach 16 Krakowskich Dni Integracji pod hasłem Sport jest jeden. Tematyka poruszanych zagadnień podczas konferencji obejmowała głównie sport, kulturę fizyczną osób ze szczególnymi potrzebami, w tym oczywiście z niepełnosprawnościami. I ta konferencja główna jest zwieńczeniem tygodnia, podczas którego odbywają się różne webinaria, różne prelekcje. Dzieje się to na terenie Krakowa i pomysłodawcą jest właśnie 9 krakowskich uczelni na mocy porozumienia wraz z Urzędem Miasta. Głównie chodzi o promocję działań na rzecz dostępu osób z niepełnosprawnościami do edukacji, propagowanie dobrych praktyk. Chodzi o jakby angażowanie się osób z niepełnosprawnościami we wszystkie obszary życia akademickiego, w tym roku mocno włączając właśnie sport, kulturę, a w ubiegłym roku sztukę. Więc troszeczkę poszliśmy za ciosem, jeżeli kultura to w tym roku sztuka. I taką istotą krakowskich dni integracji jest po prostu możliwość wspólnego uczestnictwa i kreowania przez osoby pełnosprawne i z niepełnosprawnościami maksymalnej ilości obszarów życia. To, co nam się udało zrobić w tym roku, to zorganizowaliśmy i to chyba jako, mogę powiedzieć, odkąd ja uczestniczę w Krakowskich Dniach Integracji, jako pierwsi zorganizowaliśmy wydarzenie współtowarzyszące. I zorganizowaliśmy targi aktywności sportowych dostępnych w Krakowie, dokładnie taką nazwę temu nadaliśmy. I na terenie Krakowskiej Akademii, w takiej specjalnej utworzonej strefie, nazwaliśmy ją Strefa Expo, organizacje, centra, fundacje i stowarzyszenia tworzyły taką przestrzeń i promowały swoją szeroką działalność. I w tym roku tak naprawdę można powiedzieć, że spotkało się to z dużym zainteresowaniem. I na przykład Fundacja Brak Barier, Nautika, Hala Krakowi, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, For Heroes, ale byli też przedstawiciele firmy Shell i firmy N-Safe. I to firma N-Safe zawsze dba tak naprawdę o nasze bezpieczeństwo, czyli właśnie o sprawną ewakuację i współpracuje z uczelniami. I udało nam się też zaprosić przedstawicieli firmy Shell. I to jest taka ciekawostka, ponieważ jest to firma, która bardzo mocno wspiera nas, a właściwie naszych studentów, w kontekście praktyk zawodowych. I rzeczywiście mamy kontakt i tutaj państwo szeroko działają. Dzięki temu nasi studenci na przykład kierunków informatyka i ekonometria, filologia angielska z powodzeniem realizują praktyki studenckie.
No i ja też muszę dodać, że konferencja odbywała się w pełni dostępnej przestrzeni, w auli akademickiej znajdującej się na parterze budynku. Do auli prowadziły ścieżki prowadzące, tak samo do toalet znajdujących się obok auli. No a na katedrę, z której odbywały się prelekcje, można było wjechać za pomocą rampy przenośnej, ponieważ w konferencji brały też udział osoby poruszające się na wózkach. No i konferencja była również transmitowana w internecie i tłumaczona przez certyfikowanych tłumaczy języka migowego.
Okej, no to w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko podziękować Wam za udział w dzisiejszej audycji. No i cóż, pozostaje liczyć na to, że studentów przybędzie.
Tak, zapraszamy, zwłaszcza zapraszamy studentów z różnymi niepełnosprawnościami, ale Zaręczam też, że dla osób z dysfunkcją wzroku naprawdę znajdzie się tutaj miejsce i będzie można w komfortowych warunkach tutaj studiować.
Anna Szydło, Wacław Rosa, Akademia imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Dziękuję Wam bardzo raz jeszcze i do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie.
Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.